Otwieram obrady 21. Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tarnowie 29 marca 2012 roku. Witam. Bardzo proszę o ciszę. Obrady sesji już trwają. Witam serdecznie służby prezydenckie, witam komendantów, witam przedstawicieli Rad Osiedli. Witam wszystkich zaproszonych gości, witam serdecznie Państwa radnych. W drugim punkcie dzisiejszego porządku obrad będziemy rozpatrywać zmiany, propozycje, które wpłynęły, a dotyczą zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. Szanowni Państwo, w materiałach sesyjnych macie Państwo punkt oznaczony rzymskie 1. Jest to projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to wniosek Pana Prezydenta. Ten wniosek został złożony prawidłowo. W prawidłowym terminie nie podlega głosowaniu. Proponuję umieścić go po punkcie 7 dzisiejszego porządku obrad. Bardzo proszę nanieść sobie poprawki. I kolejne dwa materiały. To są materiały, które będziemy, chcąc je wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad, będziemy musieli je przegłosować. Materiał oznaczony rzymskie 2. Projekt uchwały w sprawie miejsca dla telewizji Trwam na pierwszym bezpłatnym multipleksie cyfrowym. Jest to inicjatywa grupy radnych, podlega głosowaniu. Wymagana jest bezwzględna większość głosów. Szanowni Państwo, jeżeli poszerzymy dzisiejszy porządek obrad o ten właśnie punkt, proponuję umieścić go po punkcie 18. I w związku z tym, że podlega on procedurze głosowania, bardzo proszę, głosujemy poszerzenie dzisiejszego porządku obrad właśnie o ten punkt. Kto z Państwa radnych chciał Pan zabrać głos? Kto z Państwa radnych jest za poszerzeniem dzisiejszego porządku obrad o punkt oznaczony rzymskie 2? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem osób jest za. Kto jest przeciw? Dwanaście osób jest przeciw. Stwierdzam, że nie poszerzymy dzisiejszego porządku obrad o tenże właśnie punkt oznaczony rzymskie 2. I kolejny materiał i kolejny wniosek to projekt oznaczony rzymskie 3. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Tarnowa. Jest to wniosek Pana Prezydenta i proponuję umieścić ten punkt po punkcie 13 dzisiejszego porządku obrad. Ale zanim to Państwo zrobicie, będziemy głosować. Kto z Państwa radnych jest za umieszczeniem punktu oznaczonego rzymskie 3 i umieszczeniu go po punkcie 13 w dzisiejszym porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 16 osób jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że umieściliśmy punkt oznaczony rzymskie 3 po punkcie 13 dzisiejszego porządku obrad. I nowy porządek obrad wygląda, przypomnę, w sposób następujący. Po punkcie 7 mamy punkt oznaczony rzymskie 1, a po punkcie 13 punkt oznaczony rzymskie 3. Zamykam punkt 2 dzisiejszego porządku obrad. Otwieram punkt 3. W związku z tym, że nie napłynęły żadne wnioski w sprawie protokołu z poprzednich sesji zwyczajnej i nadzwyczajnej, stwierdzam, że protokoły te zostały przyjęte. Zamykam punkt 3, otwieram punkt 4. Punkt 4 to wystąpienia okolicznościowe i mamy tu kilka elementów. Poproszę o zabranie głosu komendanta WKU w Tarnowie, podpułkownika Zbigniewa Skurnowicza. Bardzo proszę, panie pułkowniku.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, witam wszystkich serdecznie. Żeby nie przedłużać, proponuję, żebyśmy przeszli do meritum sprawy. Proszę wszystkich o powstanie. Panie majorze, proszę odczytać decyzję ministra.
Szanowni Państwo, wyciąg z decyzji nr 2061 przez KAT ministra obrony narodowej z dnia 2 listopada 2011 roku. Na podstawie artykułu 2 ustęp 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu za zasługi dla obronności kraju w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej niżej wymienionym nadaję srebrny medal za zasługi dla obronności kraju Guzy Zbigniew, Zbigniew Ostrowski, brązowy medal za zasługi dla obronności kraju Kowalski Krzysztof, Rzepecki Tadeusz. Decyzję podpisał minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.
Proszę wyróżnionych o wystąpienie tutaj na środek. Srebrny medal oraz brązowy. Nie. Pana przewodniczącego poproszę o pomoc w dokonaniu aktu odznaczenia. Jeszcze dwa słowa dosłownie, żeby nie przedłużać oczywiście. Gratuluję odznaczonym. Dziękuję za współpracę, za pomoc w realizacji przedsięwzięć, za pomoc w realizacji zadań, ustawowych zadań, jakie realizuje Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie, a do nich należy zaliczyć mobilizacyjne uzupełnienie jednostek, realizacja zadań związanych z wychowaniem obronności dla obronności kraju, jak również realizacja zadań w rekrutacji do zawodowej służby wojskowej poprzez oczywiście Narodowe Siły Rezerwowe. Także jeszcze raz dziękuję i podobno ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli ktoś dwa razy dziękuje, to tak by prosił. Także nie będę mówił, że proszę, ale liczę na dalszą współpracę, życzliwą współpracę w realizacji zadań, jakie wykonuje Wojskowa Komenda Uzupełnień. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, dziękuję bardzo za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej uroczystości. Proszę przyjąć najlepsze życzenia z okazji zbliżających się świąt, zdrowych, radosnych, pogodnych świąt i oczywiście wszelkiej pomyślności i dobrego zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, panie komendancie. Również w imieniu Rady wszystkiego najlepszego. I kolejny element krótki w dzisiejszych wystąpieniach okolicznościowych. W związku z tym, że kończy się kadencja Rady Osiedli, bardzo proszę w imieniu wszystkich Rady Osiedli o zabranie głosu pana Tadeusza Rzepeckiego z Rady Osiedla Westerplatte.
Dziękuję, panie przewodniczący, za dopuszczenie mnie do głosu. Widzę, że pan przewodniczący się wreszcie przełamał i rady osiedla będą mogły zabierać głos w następnej kadencji.
Tak daleko bym nie szedł, panie przewodniczący.
Sekunda. W imieniu Rady Osiedla nr 13 Westerplatte pragnę podziękować panom prezydentom za kilka spotkań, które mieliśmy wspólnie. No prosimy o jeszcze, aby w następnej kadencji no nie musieliśmy czekać miesiąc, dwa miesiące na spotkanie, ponieważ chodzi nam o dobrą współpracę, a nie jak do tej pory. Dziękuję radnym, przede wszystkim państwu Koprowskim, panu Kądzielachskiemu, którzy wspierali nas w zadaniach, które chcieliśmy zrealizować. Co prawda nie wszystkie się udało zrealizować, no bo tak wyszło. Natomiast prosiłbym, ażeby pozostali radni nie tylko zajęli się własnymi osiedlami, ale myśleli o wszystkich osiedlach, bo jest co uzupełniać, jest nad czym pracować, ażeby każde osiedle wyglądało tak jak co niektóre w mieście. Bo radni miejscy powinni dbać o całość miasta, a nie tylko o własną Radę Osiedla. Jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu Rady Osiedla nr 13 Westerplatte. Chcę Państwu prezydentom, gościom zaproszonym i wszystkim radnym, służbom mundurowym również dziękuję. Komendantowi Straży Miejskiej za bardzo dobrą współpracę. Na ręce komendanta miejskiego Orzechowskiego składam podziękowanie również dla komendanta rewiru pierwszego i jego załogę za dobrą współpracę. Nie mieliśmy żadnych problemów. Jeżeli wystąpiliśmy z jakąś prośbą, natychmiast reagowali. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Stefan Wrona. Jeszcze jedna krótka uroczystość. Zapraszamy na środek.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Szanowny panie prezydencie, w dniach 23-25 marca 2012, czyli bieżącego roku, w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbył się ogólnopolski konkurs wiedzy informatycznej młodzieży OHP, którego współorganizatorem był Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie. Celem konkursu było pobudzenie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej, pogłębiania swoich pasji i uzdolnień oraz prezentacji swoich możliwości i zdolności. W tegorocznej, 7. ogólnopolskiej edycji konkursu wzięło udział 37 finalistów z całej Polski, którzy zwyciężyli w eliminacjach w jednostkach macierzystych OHP. Każdą komendę wojewódzką reprezentowały dwie osoby, natomiast z każdego Centrum Kształcenia i Wychowania przyjechało po jednym uczestniku. Uczestnicy poznali nasze miasto, a przeprowadzony finał był atrakcyjną promocją naszego grodu. Jeden z kilku patronatów nad konkursem był pański patronat, panie prezydencie, jak również Urząd Miasta Tarnowa był jednym z wielu sponsorów nagród. W imieniu dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, pana Antoniego Górala, mam przyjemność wręczyć panu, panie prezydencie, puchar upamiętniający ogólnopolski 7. finał konkursu wiedzy informatycznej młodzieży OHP. Pragnę z powodu aktualnie chwilowej nieobecności pana prezydenta na dzisiejszej sesji ten puchar wręczyć na ręce zastępcy prezydenta miasta Tarnowa, pani Doroty Skrzyniarz.
No, pani Dorota Skrzyniarz zajmuje się kulturą, to akurat.
Dziękuję bardzo. Teraz. Zamykam punkt 4 dzisiejszego porządku obrad. Otwieram punkt 5. Punkt 5 to zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2025. O zabranie głosu prosił skarbnik miasta, pan Sławomir Kolasiński. Bardzo proszę, panie skarbniku.
Szanowni państwo radni, ze względu na to, że Regionalna Izba Obrachunkowa po analizie wieloletniej prognozy finansowej zaleciła nam, aby w punkcie 2 litera A wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wyłączone wynagrodzenia, które dotyczą programów pomocowych oraz rezerwy na te wynagrodzenia. I w tym punkcie prosiłbym o skreślenie liczby 263 551 134, a wstawienie w to miejsce liczby 248 380 787 zł. To jest ta jedna poprawka. Bardzo serdecznie proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie skarbniku. Państwo macie przed sobą materiały sesyjne. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Nie ma.
Nie ma chętnych. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Ja tylko jeszcze poproszę o numer uchwały. Jest napisane? 254. Uchwała numer 21/254/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 marca 2012 roku. Zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2025. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Osiemnaście osób jest za. Kto jest przeciw?
Jedna osoba.
Jedna osoba jest przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Przy trzech głosach wstrzymujących się stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt piąty. Otwieram punkt szósty. Punkt szósty to zmiana uchwały budżetowej miasta Tarnowa na rok 2012. I również w tym punkcie podejmować będziemy uchwałę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Przypomnę tylko, że Komisja Ekonomiczna pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Uchwała numer 21. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, na Komisji Ekonomicznej padły pytania i tych odpowiedzi oczekujemy dzisiaj na sesji. Ustosunkowanie się do tych pytań, które padły na Komisji Ekonomicznej,
dobrze,
nie zostały one
wyjaśnione. Dobrze, będzie Pan miał okazję zadać te pytania w innym punkcie. W tej chwili jesteśmy podczas głosowania i nie będziemy o tym rozmawiać. Szanowni Państwo, powtórzę. Uchwała nr 21/255/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z 29 marca 2012 roku. Zmieniająca uchwałę budżetową miasta Tarnowa na rok 2012. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia jeden osób jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy trzech głosach wstrzymujących się stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu bardzo. Zamykam punkt szósty. Otwieram punkt siódmy. Punkt siódmy to informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla miasta Tarnowa na rok 2011. Materiały Państwo otrzymaliście. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Panie Jacku. Tylko troszkę śmielej, bo nie widziałem.
Dziękuję, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, przeczytałem dość wnikliwie informację o realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla miasta Tarnowa na rok 2011. I z tych materiałów można wynieść wrażenie, że dzięki alkoholowi, dzięki sprzedaży alkoholu w Tarnowie dzieje się bardzo dużo różnych pozytywnych inicjatyw, programów. Dzieci mogą wyjeżdżać nad morze, mogą spacerować po plażach, Łeby, Ustki, mogą podziwiać misia na Krupówkach, mogą uczestniczyć w różnych zajęciach sportowych i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to tylko oczywiście wrażenie, dlatego że alkohol jednak wywiera znacznie większy wpływ niż zdawałoby się pozytywne działania w jakiś sposób przy środkach uzyskanych ze sprzedaży koncesji na sprzedaż alkoholu. Ja mam nawet takie pytanie do pani Doroty Skrzyniarz, pani wiceprezydent. Czy ktoś pokusił się o to, aby podsumować tak globalnie to wszystko, jakie skutki wywołuje alkohol w naszej gminie? No bo przecież oprócz tych wydatków ewidentnych, które są ulokowane w organizacjach pozarządowych i nie tylko, w wysokości około 2 milionów złotych, to przecież picie nadmiernej ilości alkoholu wywołuje wydatki w szpitalach tarnowskich na leczenie niewątpliwie osób uzależnionych od tego trunku, od narkotyków. I to nie tylko tak zwana profilaktyka, ale i inne zabiegi medyczne, które ratują życie i zdrowie, no niestety, nadużywających alkoholu. Oprócz tego przecież praca policji, straży miejskiej, naprawa zdewastowanego mienia w naszej gminie, i tego gminnego, ale i tego prywatnego, rozbite rodziny, różne efekty gorszego nauczania w szkołach poprzez no, taką sytuację rodzinną, jaką mają te dzieci w rodzinach alkoholików. Różne patologie, oszustwa, rozboje, morderstwa, pożary, deprawacja jeszcze tych niezdeprawowanych, utrzymanie domów dziecka, może nie wszystkich, ale niektórych ośrodków wychowawczych. I tworzy się taki obraz miasta. Jak ten alkohol na ten obraz miasta wpływa? My mówimy o tym, żeby tą markę miasta poprawiać. Niewątpliwie ta marka miasta również przez używanie alkoholu na terenie naszego miasta jest pogarszana. Oczywiście, gdybyśmy podsumowali wpływ alkoholu, to moglibyśmy skupić się wyłącznie na sprawach związanych z finansami, ale jest ta strefa też niematerialna, nie mniej ważna, a może ważniejsza niż wydawane pieniądze na likwidację patologii. I proszę Państwa, u nas tak de facto mówimy o tym, w tym naszym programie, że jednym z zasadniczych elementów ograniczenia picia alkoholu, nie tylko w Tarnowie, ale mówimy przede wszystkim o naszym mieście, to jest ograniczenie dostępności alkoholu na terenie Tarnowa. Ja sobie przejrzałem te zapisy. Okazuje się, że mamy limit 300 miejsc, gdzie można sprzedawać alkohol. I ten, można powiedzieć, w punkcie sprzedaży, na miejscu i poza miejscem sprzedaży. I proszę Państwa, kiedy można mówić o ograniczeniu dostępności do czegokolwiek? Wtedy, kiedy pojawia się jakaś trudność z pozyskaniem tej rzeczy. No trudno mówić o braku dostępności do lekarza, jeżeli ktoś z marszu do tego lekarza wchodzi i ma udzieloną poradę medyczną. Natomiast u nas, jak się popatrzy na limit i to, jak ten limit jest wykorzystany, to nie widać żadnej możliwości ograniczenia dostępności, bo każdy, kto tylko chce, na razie przynajmniej tak wygląda, może handlować alkoholem. Może. Ten limit nie jest wykorzystany. Bardzo dobrze, ale z drugiej strony on powinien powodować, że jednak jest jakaś kolejka w uzyskaniu koncesji. A ja tego nie widzę. Ja myślę, że nasza przyszła sesja czy kolejne powinny zaowocować pojawieniem się uchwały, który ten limit zmniejszy. Bo my nie jesteśmy zgodni z ustawą, szanowni państwo. My nie ograniczamy dostępu do alkoholu. Każdy, kto teraz tylko ma ochotę, może otworzyć sklep z alkoholem. Do limitu. Ten limit jest za wysoki, proszę państwa. My nie wypełniamy ustawy. I dlatego będę wnioskował do pana prezydenta, aby podjął taką inicjatywę z własnej woli, albo no po prostu będzie taka inicjatywa może grupy radnych, którzy dostosują po prostu wymogi prawne do rzeczywistości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Pan Tadeusz. Dziękuję. Panie przewodniczący, miałem nie zabierać głosu w tym punkcie, ale mój szanowny kolega, którego bardzo szanuję, ale ma inne poglądy jak ja, mówił w ten sposób. Wygląda na to, że żyjemy w innym państwie, w innym mieście. Nie wiem, ja nie widzę, żeby Tarnów był gorszy od pozostałości Polski, żeby pod względem spożywania alkoholu u nas było gorzej, jak we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w innych państwach, gdzie tego alkoholu dużo więcej się leje. Ja uważam, że my tutaj w państwie, gdzie nie ma prohibicji, oczywiście pod pewną kontrolą, samokontrolą i pod kontrolą oczywiście prawa, tam gdzie tego alkoholu nie wolno spożywać, nie naruszamy tego prawa. Patologii nie zapobierzemy w sensie prawnym. Jeśli będziemy ograniczać punkty, będziemy tworzyć meliny. Powiem tak, że na bazie tego wszystkiego, co my chcemy zrobić, urośnie w Tarnowie może jakiś nowy Al Capone, który będzie bił majątek na tym, że zamiast kupić normalny alkohol albo po normalnej cenie, będzie przepłacał go. Ja uważam, że te pieniądze, które uzyskujemy, są dobrze wykorzystane, dobrze zagospodarowane i w Tarnowie nie jest aż tak źle, jak przedstawia to mój szanowny kolega Jacek Łabno. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Stefan Wrona.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi pana radnego Łabno. Odebrałem to wypowiedź pana radnego jako mało spójną, rozbieżną z rzeczywistością. Przede wszystkim na samym początku zauważenie, że wydaje się, że dzięki po prostu finansom ze sprzedaży alkoholu dzieci mogą korzystać z wyjazdów, z zajęć sportowych i tym podobnych różnych działań zawartych w bardzo dobrym programie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla miasta Tarnowa. Szanowny panie radny, stwierdzenie takie na początku nie jest według mnie właściwe. Dlaczego? Mamy taką, a nie inną sytuację. Walczymy z problemem alkoholizmu. On istnieje nie tylko u nas, ale wszędzie. Ale nie można od razu widzieć i mówić, że dzięki sprzedaży alkoholu i uzyskanych pieniędzy dzieci mają takie, a nie inne możliwości działań w postaci wyjazdu na wczasy czy uczestniczenia w różnych po prostu zajęciach rekreacyjno-sportowych. W tym wypadku, jeżeli taka sytuacja zaistniała, w sposób właściwy ten program gospodaruje i daje szansę tym dzieciom. Wiadomo, profilaktyka też jest prowadzona. Różne organizacje pozarządowe, Urząd Miasta prowadzi bardzo szeroką profilaktykę i wszystko robimy w tym celu, ażeby jak najmniej po prostu tych zjawisk rozbicia rodzin z powodu nadużywania alkoholu miało miejsce w naszym mieście. Odnośnie krótko samego programu. Program oceniony przez Komisję Rodziny i Spraw Społecznych został oceniony wysoko i uważam, że w sposób prawidłowy Urząd Miasta realizuje te działania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pierwszy był pan Jacek Łabno. Bardzo proszę, panie Jacku.
Odwrócem. Proszę państwa, no, trudno mnie posądzać, żeby ja akurat był zadowolony z tego, że alkohol w Tarnowie w takim poziomie, a nie innym, ale jaki jest, to każdy też widzi, był spożywany. I proszę państwa, po to powiedziałem o tym na początku, żeby zadać trochę, no, takie zadanie do myślenia, bo przecież nie jeden z nas mówi, że to jest jakieś błędne koło, że to, co pozyskujemy ze sprzedaży, lokujemy zaraz w profilaktykę. No dobrze, tylko przecież to błędne koło trzeba w pewnym momencie przerwać. pogląd, że jest tak dobrze dzięki alkoholowi, starałem się wytłumaczyć, że to jest błędny pogląd. Błędny pogląd. To może stwarzać wrażenie, że no, mamy środki na wiele dość ciekawych, można powiedzieć, ambitnych zadań. Dajemy dzieciom możliwości właściwego spożytkowania czasu, oderwania się od tego alkoholu. Ja chciałem to zauważyć, ale puentą, panie radny, tego mojego rozumowania było to, że w naszym mieście jednak jest za duży limit i za duża dostępność do alkoholu. Ja wiem, że ten pogląd wywołuje u niektórych no, jakiś opór. Niektórzy z Państwa, już nie chcę wstydu robić, nawet tym radnym, podpisali się pod taką uchwałą Rady Miasta, która tą dostępność jeszcze bardziej poprawia. Po reprymendzie księdza arcybiskupa Skworca no, wycofano się z tego poglądu. Ale cała Rada była w pewnym sensie napiętnowana publicznie za takie poglądy. Ja chcę zauważyć, że tych punktów sprzedaży alkoholu w mieście naszym mamy za dużo, dlatego że wykazują to fakty. Musi być problem z uzyskaniem koncesji. Wtedy jest ograniczenie. Jeżeli tego problemu nie ma, to nie ma ograniczenia w dostępie choćby nawet do koncesji. Ja zaproponuję, aby ilość koncesji na sprzedaż alkoholu, miejsc, tak zwanego limitu, ograniczyć. Bo tak było. To za kadencji, no Państwo wywołali ten temat teraz jeszcze dokładnie. To za kadencji właśnie Pana Prezydenta Ścigały tak drastycznie podwyższono limit sprzedaży alkoholu w naszym mieście. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o problemach alkoholowych, nie możemy uciekać również od tego tematu. Bo to w jednym czasie ustalamy limity, w innym czasie mówimy o programie działań profilaktycznych. To się musi, że tak powiem, skupić w jednym czasie, bo jest taka rozbieżność, że wydaje się, że jedno nie ma wpływu na drugie. A ma. I myślę, że nawet i pan wojewoda, który sprawuje nadzór prawny nad naszymi uchwałami, zainteresuje się tym, jak my, Rada Miejska w Tarnowie, realizuje ustawę o ograniczeniu alkoholu, dostępności do alkoholu.
Sekundkę. Dziękuję bardzo. Pan radny Korczak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie prezydent. Ja mam takie spostrzeżenie. My musimy patrzeć na to jak na chorobę. Chorobę, jeżeli leczymy, to stosujemy, jeżeli chcemy, żeby choroba nie występowała, to stosujemy dwa zasadnicze typy działań. Jedno to jest profilaktyka, a drugie to jest leczenie. W tym programie, który zresztą jest bardzo dobrym programem i dobrze prowadzonym, i to jest program, który można pochwalić, i osoby, które uczestniczą w tym programie, mamy głównie jednak leczenie. Jest też profilaktyka, bo jest tak zwana oświata, ale profilaktyką, jeżeli chcemy, żeby choroba nie występowała, to likwidujemy możliwość występowania czynnika, który wywołuje chorobę. Możemy prowadzić szczepienia, możemy izolować możliwość dostania się czynnika chorobowego. Takim czynnikiem tutaj jest alkohol. W związku z czym to, co chciał powiedzieć kolega, to nie to, że my mamy gorsze miasto, nie to, że my jesteśmy gorsi od wszystkich innych, tylko myślę, że to, żeby nie tylko czynić leczenie, nie tylko robić tak, żeby leczyć, ale też właśnie tą profilaktyką jest jednak w pewnym sensie ograniczenie dostępności. Ja nie mówię o prohibicji, absolutnie, dlatego że prohibicja nie sprawdziła się w ogóle. To było jeszcze gorzej, bo alkohol się lał strumieniami tylko nielegalnie i był czasami niebezpieczny. Ja mówię o ograniczeniu. I ja bym proponował, że jeżeli dyskutujemy na tej sali, to nie dyskutujmy między sobą, tylko dyskutujmy na temat, który w tej chwili dyskutujemy. Bo tak to zaczynamy nawzajem sobie odpowiadać na swoje tezy i tylko tracimy czas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bartłomiej Babuśka.
No, muszę się odnieść do tych słów, które padły z ust pana radnego Ławny. No nie mam wyjścia. Proszę państwa, po pierwsze to ja chciałbym, żeby pan radny nie informował na tej sali, że ktoś się czegoś wstydzi, że ktoś się wstydzi, że podpisał jakiś wniosek, bo panie radny, wstydem to jest to, że w naszym mieście nierówno traktuje się podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż alkoholu. Jedne mogą mieć sklep bliżej kościoła lub szkoły, a inne muszą mieć dalej. Czyli ktoś, kto ma pecha mieć nieruchomość w określonej lokalizacji w Tarnowie, tym samym jest ukarany za tą lokalizację, tylko dlatego, że mamy kompletnie nierozsądny przepis, który różnicuje odległość możliwości otwarcia sklepu. I to jest wstyd, panie radny. I to jest wstyd, bo moim zdaniem jest to w ogóle pogwałcenie zasad równego dostępu do obrotu gospodarczego. I na pewno tą sprawą się zajmiemy, ale nie w takim rozumieniu, o którym pan tu mówi. Na pewno nie. A druga sprawa to jest taka, że jeżeli my słyszymy, że ktoś chce jakieś koncesjonować tą działalność, zwiększać problem z dostępem, to ja bym się chciał zapytać, czy to nie jest lobbing na rzecz nielicznej grupy podmiotów, która będzie w przyszłości miała prawo do handlu alkoholem. Te czasy już były i generalnie tendencja w całym świecie jest taka, że się ogranicza wszelkie regulacje na rzecz prawa wolnego rynku, na rzecz prawa przedsiębiorczości, wolnej konkurencji, a nie grupy kilku facetów, którzy będą rozdawać według swojego uznania jakieś koncesje. Pan rozumiem, chciałby być kiedyś w tej grupie i to chyba o to panu chodzi. Może to ma być 10 sklepów w Tarnowie, a pan będzie decydował kto, a może jeden. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Mazur zgłaszał się do głosu wcześniej.
Dziękuję panie przewodniczący, panie Jacku. Chwileczkę, pan też będzie miał głos. Ja czuję się urażony tym, co powiedział pan Ładno, że w okresie kadencji pana ścigały, nie wiem, stworzyło się coś takiego strasznego, które ma wpływ na zwiększenie się alkoholizmu, dostępu do alkoholu w Tarnowie. Ja powiem tak, że ja ani u pana prezydenta nie zauważyłem, żeby nadużywał alkoholu. Ja uważam, że ja będąc dość blisko pana prezydenta też nie nadużywam tego alkoholu i uważam, że to, że zwiększyło się coś, co jest normalne, że powinno się zwiększyć, to nie znaczy, że akurat to się stało z winy pana prezydenta Ścigały, z winy Mazura, z winy Babuśki czy z winy Hebdy. Nie. Taka jest potrzeba. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Jacek Ładno musi się odnieść do tych wypowiedzi, rozumiem.
Proszę panie radny, zarówno mój, jak i pana pogląd na temat dostępności do alkoholu, sprzedaży alkoholu, używania alkoholu, to są dwa różne światy. One nigdy się nie spotkają. No i tu bym zaprzestał na tym. Pan ma prawo do tego, co pan mówi, ja mam prawo do swoich poglądów. Ale proszę państwa, nie są to, załóżmy, pewnego rodzaju poglądy wyłącznie Jacka Ławno. Jeździcie państwo po świecie i widzicie, że na przykład podejście do sprzedaży alkoholu, dostępności do alkoholu w krajach na przykład skandynawskich jest radykalnie bardziej trudne niż u nas. No radykalnie. Państwo możecie polemizować z moim poglądem, ale no, tam są kraje wysoko cywilizowane, można powiedzieć też demokratyczne, a jednak te procedury dostępności do alkoholu są znacznie trudniejsze.
Dobrze,
panie
Jacku, ale to nie kończymy od
wocen. Australia, Indonezja, proszę państwa, a nawet nasz sąsiad Niemcy.
Ale rozumiem, że to nie są już kraje skandynawskie.
To nie są już kraje skandynawskie. Pan niech nie ironizuje. Natomiast jeżeli państwo wyrażacie takie głębokie poglądy, że u nas poprzez to, co się dzieje w Tarnowie, my chcemy wprowadzać nawet prohibicję, to się mylą. Są kraje, które niedaleko są od prohibicji, ale jednak uważają, że dostępność do alkoholu powinna być znacznie trudniejsza. Jest na sali pan prezydent. Panie prezydencie, czy to nie za pana kadencji?
Panie Jacku.
Na skutek pana inicjatywy nie doprowadzono do tego, że uchwała Rady Miasta zwiększyła limit sprzedaży napojów alkoholowych. Czy nie było tak?
Dobrze, dziękuję bardzo. Kończymy ad vocem. Ja wiedziałem, że o budżecie nie miał kto gadać. Pojawiła się gorzała las rąk. Bardzo proszę, pan Kuba Kwaśny.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem tylko w dwóch kwestiach. Po pierwsze, komentując tę niepotrzebną, jak sądzę, dyskusję w tym punkcie, powiedzieć, że proszę państwa, alkohol był, jest i będzie zawsze dostępny. Problem alkoholizmu dotyczy w takim samym stopniu księży, nauczycieli, polityków, radnych, urzędników. W takim samym stopniu z alkoholizmem można się spotkać w wyższych sferach, jak i w tych tak zwanych kręgach patologicznych. I żadna uchwała, żadne limity, żadne ograniczenia nie spowodują, że ten problem będzie mniejszy. Powoduje to program, który jest realizowany, profilaktyczny. Nie zakazy, ale pokazywanie innej, lepszej drogi. Więc ten program, dyskutujmy na temat tego programu i ewentualnych zmian czy nowych pomysłów na to, jak zmniejszyć problem alkoholizmu, a nie na temat ilości punktów, bo to jest naprawdę temat zastępczy, temat polityczny, który wywołuje niepotrzebne dyskusje. I nawiązując do słów radnego Babuśki, czekam na zapowiadaną uchwałę Rady Miasta, którą Platforma już od 2 lat zapowiada, o zniesieniu tych limitów, które niejednokrotnie powodują, że aby osiągnąć te 30 czy 50 metrów, ustawiane są barierki, po których trzeba zrobić wężyk, żeby dostać się do sklepu. To jest moim zdaniem chore i czekam na jakieś zmiany. Dziękuję.
No wężyk w tym kontekście sklepu monopolowego rzeczywiście brzmi dość dziwnie. Zamknijmy tą dyskusję i bardzo proszę, jeszcze pan radny. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, chciałem zwrócić uwagę, że mamy punkt pod tytułem informacja o realizacji gminnego problemu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Osoby, które chcą sobie pogadać o wódce czy o problemach globalnych związanych z alkoholizmem, sugeruję, żebyście się spotkali gdzieś po sesji przy wódce w knajpie i o tym pogadali. Dziękuję. Aha, i wnoszę o zamknięcie dyskusji. To jest wniosek formalny.
Bardzo proszę, mamy wniosek formalny.
Panie przewodniczący, chciałam przypomnieć o tym, że członkowie, znaczy przedstawiciele klubów przed tym wnioskiem powinni się powiedzieć, przed głosowaniem. Zmiana w statucie.
Tak, tak. Przed głosowaniem czy po głosowaniu tego wniosku? Przed głosowaniem, tak?
Nie, przed.
No dobrze, wobec tego przed przegłosowaniem tego wniosku o zamknięcie dyskusji, formalnego wniosku zgłoszonego przez radnego Bazułę. Bardzo proszę, jeśli szefowie klubów chcieliby zabrać głos w imieniu klubów, bardzo proszę. Pan radny Bogusław.
Ja nie potrzebuję zabierać głosu, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Hebda.
Ja myślę, że też powiedziane zostało nawet może więcej.
Dziękuję bardzo. I może zgodnie z tą świecką tradycją, bardzo proszę, pan Jacek Łabno w imieniu klubu, czy pan Roman Korczak, bardzo proszę.
Ja myślę, żeśmy już tu długo dyskutowali. Myślę, że to jeszcze powróci na tę salę, także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W imieniu koła SLD.
My wnioskowaliśmy o zamknięcie dyskusji, wobec tego proszę o głosowanie.
Dziękuję. Wobec tego, kto z państwa radnych jest za tym, żeby zamknąć dyskusję w tym punkcie, bardzo proszę o podniesienie ręki. Osiemnaście głosów jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy 4 głosach wstrzymujących się stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Dyskusja w tym punkcie została zakończona. I rozumiem, że teraz ktoś... Czy to zamyka punkt w ogóle, prawda? No właśnie, czy to zamyka w ogóle nasz punkt. No więc tego problem się rozwiązał. Zamykam punkt 7. Otwieram punkt oznaczony rzymskie 1, który umieściliśmy w dzisiejszym porządku obrad właśnie po punkcie 7. A punkt ten to projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szanowni Państwo Radni, otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto chciałby zabrać głos? Pan Jakub Kwaśny, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam szybkie pytanie. Zadawałem to pytanie na Komisji Rozwoju. Mam nadzieję, że w ciągu tych dwóch dni udało się uzyskać na nie odpowiedź. Pytanie dotyczy właśnie osób niepełnosprawnych, poniekąd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ja pytam to przy okazji informacji dotyczącej rynku pracy, dlatego też chciałbym teraz zapytać, czy Urząd Miasta spełnia ustawowy wymóg zatrudniania osób niepełnosprawnych w urzędzie, to jest bodaj 6%. Jeżeli nie, to jaki jest poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i jakiej wysokości kary płacone są wobec tego do PFRON-u? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Beata Baran.
Ja chciałam tylko odpowiedzieć, że w urzędzie jest zatrudnione więcej niż 6% osób niepełnosprawnych i w związku z tym na przykład przy procedurze naboru nie mamy obowiązku stosowania pierwszeństwa dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
Dziękuję bardzo. Pan Jakub?
Tak, tym bardziej jest mi miło to słyszeć i gratuluję panu prezydentowi i urzędowi miasta, ponieważ nie ma chyba ministerstwa w Polsce, które by ten próg 6% przekroczyło. Gratuluję.
Dziękujemy. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? To chciałbyś jeszcze odnieść do tej wypowiedzi? Nie ma. Dobrze. Nie widzę więcej głosów. Wobec tego zamykam dyskusję w tym punkcie i przechodzimy do głosowania. Przypomnę, że głosujemy projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała nr 21/256, dobrze? Przez 2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z 29 marca 2012 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziewiętnaście osób jest za, kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt oznaczony rzymskie 1. Otwieram punkt 8. Wyrażenie woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu tarnowskiego. Również będziemy podejmować uchwałę w tym punkcie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pan Kuba Kwaśny. O, pani Anna Rafińska. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pani Aniu. Tak, tak?
Dziękuję bardzo. Ponieważ tu idzie o połączenie węzła Wierzchosławice, czy autostrady A4 przez węzeł Wierzchosławicki ze strefą aktywności gospodarczej, no to wiadomo, że musi to przebiegać przez Mościce. Czytam tutaj takie zdanie, że wspólnie przygotowana wstępna dokumentacja projektowa, tam wariant przebiegu takiego połączenia i tak dalej. Ja chciałam serdecznie zapytać, jaki jest ten wariant, którędy to połączenie ma przebiegać?
To wszystko, tak?
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Kuba Kwaśny.
Tak, panie prezydencie. Ja chciałem zapytać w sprawie nie nowej, jak nazywał się będzie węzeł autostradowy w Wierzchosławicach. I mam nadzieję, że Urząd Miasta doprowadzi do tego, żeby była to nazwa Tarnów Zachodni, Tarnów Zachód, względnie Tarnów Wierzchosławice, a nie będzie to węzeł tylko i wyłącznie Wierzchosławice, który osobom przejeżdżającym niestety niewiele będzie mówił. Zresztą spotkałem się z wyciągiem z regulaminu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie jest zapisane, że węzły to oznacza się najbliższym miastem. Zgodnie z tym powinno to być Tarnów Zachód. Pytanie wobec tego, doszły mnie bowiem informacje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nadal upiera się przy nazwie Wierzchosławice. Prosiłbym o informację, jak wygląda stan sprawy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Tadeusz Mazur.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem jakieś informacje, więcej coś na temat tego łącznika, nazwijmy to autostradowego, ten węzeł Wierzchosławicki. Czy w tej koncepcji planowanej, mówimy o węźle, jest przebudowa albo budowa drugiego mostu? Uważam, że ten most, który istnieje na rzece Dunajec, mimo tego, że przenosi potężne ciężary, bo przez wszystkie ciężarówki jadące z tych wszystkich kopalni żwiru znajdujących się Niwka, Radłów i tak dalej, przejeżdżają przez ten most, ale jest, z tego co wiem, ilość tych przejeżdżających samochodów zdecydowanie się zwiększy, więc ten most już jest w dramatycznym stanie i czy przy przebudowie tego węzła jest planowane coś związanego z przeprawą przez rzekę Dunajec. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie ma. Wobec tego bardzo proszę, pan prezydent.
Rozproszę o udzielenie odpowiedzi. Panie przewodniczący, szanowni państwo, to jest jedna z ważniejszych inwestycji, która powinna być realizowana. Proszę sobie zdawać sprawę, że jeżeli autostrada dojeżdża do miasta i drogi lokalne, gminne, miejskie, powiatowe stają się kosztem naszego miasta. To, co leży w granicach administracyjnych miasta, powinniśmy sfinansować. Porozumienie, które jest przedmiotem uchwały, ma zagwarantować sięgnięcie do środków, pośrodki zewnętrzne dla realizacji tego przedsięwzięcia. Czwór porozumienie. To jest porozumienie pomiędzy Wierzchosławicami, starostą powiatowym, marszałkiem województwa małopolskiego oraz naszym miastem. Obejmuje przebieg od w zasadzie węzła, czyli tam, gdzie kończy się autostrada i następuje zjazd w kierunku ulic wojewódzkich, aż po ulicę Czystą, kończącą się rondem, czyli na ulicy Czystej, gdzie będziemy mieć odejście w stronę strefy aktywności gospodarczej. Przebieg ten, który mówi szczegółowo za chwileczkę pan dyrektor Madej, oczywiście leci po liniach głównych wschód-zachód, od zachodu po rondo. Mamy tam po drodze przynajmniej dwa problematyczne skrzyżowania od tamtej strony oraz zwężenie wynikające z przejścia mostowego i z przejścia nad torami w pobliżu zakładów azotowych. Wydaje się, że w tym roku rozpoczniemy realizację ronda już na łączącego ulicę Chemiczną z ulicą Witosa i ulicą Kwiatkowskiego, po to, żeby zagwarantować bezpośrednie odejście na zachód samochodów wyjeżdżających z zakładów azotowych, być może z rozwiązaniem tak zwanym bypassem omijającym same rondo. To wszystko ma służyć usprawnieniu przejazdu przez Tarnów. To jest duże przedsięwzięcie i które szacujemy na co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych. Oczywiście z budżetu miasta tych przedsięwzięć będzie bardzo trudno zrealizować. Dlatego też jest to czwór porozumienie jako zamierzenie o charakterze regionalnym i łączącym kilka podmiotów, kilka samorządów. Co do samej nazwy, o której mówi tutaj pan radny Jakub Kwaśny, w istocie taka korespondencja była z Dyrekcją Generalną Dróg Krajowych i Autostrad. Póki co jak gdyby utrzymujemy swoje stanowiska, a niestety władnym jest wydać decyzję, czy podjąć decyzję Dyrekcja Generalna. Nie zaprzestaniemy tych, że tak powiem, ataków, również próśb, monitów, aby tak się to stało, żeby utrzymać zasadę, iż najbliżej miasta, który jest położone, tak się będzie nazywał zjazd, no ale Wojnicz też jest miastem. Natomiast te działania będziemy kontynuować, prowadzić i wykorzystamy każdy lobbying, który jest możliwy, żeby utrzymać zjazd tarnowski. Bardzo proszę pana dyrektora Madeja o udzielenie informacji szczegółowej.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, to czwór porozumienie było wynegocjowane kilka tygodni temu i jesteśmy wszyscy na etapie uzyskiwania zgód poszczególnych rad, bo Sejmik Samorządowy Województwa Małopolskiego taką zgodę na wsparcie tego zadania kwotą 100 tysięcy złotych, ponieważ obciążenia poszczególnych partnerów są równe, już wyraził. Jeśli chodzi o szczegóły tego połączenia, to tak jak zresztą stwierdził pan radny Tadeusz, rzeczywiście most w Ostrowie jest jednym z głównych problemów tego przedsięwzięcia i na dzień dzisiejszy nieznany jest tylko fizyczny przebieg elementu łączącego węzeł Wierzchosławicki właśnie z tym miejscem. To będzie przedmiotem szczegółowych prac nad studium drogowym, który jest przedmiotem tego porozumienia oraz decyzją środowiskową. Cały ten zakres do węzła w ulicy Czystej ma być objęty również decyzją środowiskową, której procedowanie trwa dość długo, a która jest niezbędna, aby później można było przystąpić do szczegółowych prac projektowych. Ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że realizuję, konsumując to porozumienie i następne, bo na pewno następne będą potrzebne, powstanie obok kolejny most, a później będą fachowcy rozważać, czy ten o konstrukcji stalowej, który dzisiaj funkcjonuje, nadaje się do remontu, czy tylko do rozbiórki. Ale to trzeba pozostawić już stosownym fachowym służbom. Oczywiście słyszymy od czasu do czasu o pewnych groźbach, że most będzie wymknięty do ruchu jednokierunkowego, sterowanego światłami, ponieważ jego stan techniczny jest po prostu zły. Jeśli chodzi o szczegółowy przebieg drogi, która będzie przedmiotem studium drogowego, to połączenie węzła autostrady A4 z drogą powiatową 1346K, budowa nowego obiektu mostowego na rzece Dunajec, przebudowa drogi powiatowej w ciągu Tarnów-Wierzchosławice i przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Witosa, Kwiatkowskiego, Mościckiego ze skrzyżowania z ulicą Czystą w Tarnowie. Oczywiście autor tego studium również ma obowiązek włączyć w to opracowanie przebieg drogi łączącej rondo na ulicy Czystej i Mościckiego z ulicą Krakowską poprzez już zaprojektowany, można powiedzieć, przebieg drogi przez SAG-1, opracowany koncepcyjnie przebieg drogi SAG-2 i połączyć się z wiaduktem, który powstanie w najbliższym czasie w ulicy Warsztatowej, oczywiście wiaduktem o całkowicie nowych parametrach i połączyć ten ciąg komunikacyjny z ulicą Krakowską. Jeśli chodzi o zakres, który obejmuje to studium komunikacyjne, to zacytowałem Państwu paragraf drugi projektu tego porozumienia, które będzie podpisywane po wyrażeniu zgód przez poszczególne rady o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi tarnowskiemu. Rola powiatu jest duża. Właśnie problem tego mostu, który podnosił pan radny Tadeusz na Ostrowie, jest tu jednym z największych problemów tego przedsięwzięcia. Stąd powiat ma pełnić rolę wiodącą w tym temacie, chociaż wszystkie elementy i poszczególne etapy prac muszą być uzgadniane z partnerami. Tak stanowią zapisy porozumienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Anna Rafińska.
Największym problemem dla mieszkańców Mościc nie jest most w Ostrowie, tylko jest spuszczenie tego ruchu do Mościc na ulicę, która biegnie wewnątrz osiedla. Od półtora roku, czyli od momentu, w którym pojawiłam się w Radzie, w różnych miejscach, w różnych gremiach zgłaszam ten problem. Zgłaszam go w imieniu wszystkich mieszkańców Mościc, tych, którzy o tym problemie wiedzą, mają rozeznanie na dzień dzisiejszy i tych, którzy w ogóle nic na ten temat nie wiedzą, ponieważ nie są w temacie, mają dużo innych spraw na głowie, obudzą się wtedy, kiedy będzie ten ciężki ruch tą ulicą Kwiatkowskiego już biegł. Proszę Państwa, wyrażając wielkie zadowolenie, że cokolwiek w tej sprawie się dzieje, wyrażam ogromne niezadowolenie, nie wiem jak to nazwać, jest mi strasznie przykro, że przecież wiele osób w tej kwestii wydawało mi się, wykazuje pełne zrozumienie tej sprawy. No, cały ten rok jakoś tak wydaje mi się rozsądnie z mieszkańcami staraliśmy się ten problem przekazywać, nie robić z tego jakiejś wielkiej hucpy, nie wołać tam mediów, nie robić, no nie wiem, jakichś innych, nie podejmować jakichś innych kroków, no ale wygląda na to, że inaczej się nie da. Proszę Państwa, nie można spuścić ruchu z autostrady wewnątrz osiedle. Nie można go spuścić na ulicę Kwiatkowskiego. Tam mieszkają ludzie. Tam są domy, blok to jest ich dom. Część osób nie ma własnych domów gdzieś tam na obrzeżach miasta. Mieszka w bloku, przychodzi do domu, którym jest ich mieszkanie. Chce w tym domu odpocząć, ma do tego pełne prawo. Podkreślam jeszcze raz, mieszkańcy osiedla Mościce z podziwu godnym, no wyrozumiałością podziwu godną, znosili uciążliwość zakładów azotowych przez wiele lat. Czy to znaczy, że w obecnym czasie, kiedy no, jest wolny kraj, ma być im jeszcze gorzej? Proszę Państwa, ja bardzo apeluję, ja nie wiem w zasadzie jakie kroki powinno się w tym momencie podjąć, ale ja bardzo apeluję o pracę w tym temacie. Nie może iść ten ruch ulicą Kwiatkowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Janusz Małochleb, potem pan Kuba Kwaśny. Pan...
Panie prezydencie, panie dyrektorze, w związku z planami budowy tego zjazdu Wierzchosławickiego i doprowadzenia do ronda przy Czystej i dalej w stronę zakładów mechanicznych, siłą rzeczy ten ruch będzie też skierowany na północ miasta w kierunku powiedzmy Lisiej Góry i no ile ulica Księdza Wyszyńskiego jest w dobrym stanie technicznym, o tyle ulica Elektryczna od Klikowskiej do Krzyskiej, gdzie dalej do góry będzie się przebudowa, będzie dobudowa drugiego pasa, więc stan techniczny się zmieni. Ulica Elektryczna jest w katastrofalnym stanie. Jakie są plany w tym kontekście? Bo wiadomo, że ruch automatycznie zgeneruje się właśnie tym ciągiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Kuba Kwaśny.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie, panie dyrektorze. Zarządzenie numer 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że węzły drogowe oznacza się nazwami pobliskich miast lub miejscowości, tu przerwa, tych, których liczba mieszkańców jest większa niż 100 tysięcy. Miejscowościami tymi są miasta z aktualnych 16 miast wojewódzkich oraz miasta z listy miast wojewódzkich z lat 75-98. Myślę, że warto byłoby wykorzystać zapisy samej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i no, podjąć wszelkie kroki, aby ten węzeł nazywał się Tarnów Zachód. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Jacek Ławno.
Panie prezydencie, pan już i ma staż radnego, długi poprzedzający staż prezydencki. No i prezydentem jest pan długo i pan niewątpliwie pamięta, że pierwsza propozycja połączenia węzła Wierzchosławickiego z Tarnowem od strony zachodniej miała przypadać na węzeł krakowski. To była pierwsza daleko zaawansowana koncepcja, która potem z różnych względów, choćby z uwagi na ochronę ujęć infiltracyjnych tarnowskich wodociągów, upadła. Ona była dość ambitna. Myśmy naprawdę rezerwowali nawet w Tarnowie miejsce w planie dla wejścia tego łącznika z węzła Wierzchosławickiego przy węźle krakowskim. Ja mam właśnie dlatego pytanie w kontekście tym, o którym mówi pani radna Rafińska. Czy państwo w ogóle rozważaliście na tym spotkaniu samorządowców powrócenia do tej pierwotnej koncepcji, która wydaje się bardziej bezpieczna, przynajmniej pod kątem właśnie osłonowym mieszkańców Mościc. Ja widząc plany zjazdu z autostrady, widzę również węzeł Krzyski. Węzeł Krzyski również będzie po prostu doprowadzał ruch w kierunku, można powiedzieć, Klikowej i w kierunku zakładów mechanicznych. Tą drogą też można ten ruch puścić, panie prezydencie. Więc no, ja prosiłbym tylko o rozważenie tego rozwiązania, bo ono było daleko zaawansowane i być może ono jest jednak lepsze od tego według mnie niedoskonałego, bardziej niedoskonałego rozwiązania, które Państwo teraz nam reprezentujecie. I kolejne pytanie do Pana Prezydenta. Pan był kiedyś przecież bardzo długo dyrektorem zakładów azotowych i wie Pan, jak to połączenie zjazdu z autostrady ma ważne znaczenie dla przyszłości zakładów azotowych, dla całej grupy kapitałowej obecnie. Mocnej grupy kapitałowej, my się z tego bardzo cieszymy, ale ta mocna grupa kapitałowa, czy w ogóle była zaproszona do partycypacji w budowie tego łącznika, zaangażowaniu się w plany? Ja prosiłbym również o wyjaśnienie tego problemu.
Dobrze, mamy kilka spraw. Bardzo prosimy o odpowiedzi. Pan prezydent. Pan prezydent Ryszard Ścigała.
Rozpocznę oczywiście odpowiedzi. To znaczy, odpowiadając na drugie pytanie, odpowiedź jest oczywista: tak. Zakłady azotowe uczestniczą i są w trakcie uzgodnień tego zjazdu. Patrząc na obciążenie ze strony zakładów azotowych, to proszę pamiętać, że zakłady azotowe cały czas funkcjonują i określony procent towarów opuszczających fabrykę opuszcza po prostu na samochodach towarowych, ciężarowych, które i tak w chwili obecnej wyjeżdżają. Państwo nie zastanawiacie się, którędy one jadą. One cały czas wyjeżdżają z zakładów azotowych i nie przewiduję, żeby jakiś gwałtowny przyrost tejże liczby samochodów ciężarowych nastąpił. Rozwiązanie, o którym mówimy, powoduje skrócenie drogi z zakładów azotowych do węzła. Skrócenie drogi. Ponieważ przesunięcie bramy towarowej zakładów azotowych w kierunku ulicy Chemicznej na tak zwanym Kaprze spowoduje, że nie będzie tego ruchu na ulicy Kwiatkowskiego właśnie, a ulicą Chemiczną do Witosa jest najkrótsza droga wiodąca do węzła Wierzchosławickiego. Z jednej strony jest to takie rozwiązanie. Z drugiej strony dla ruchu innego niż związanego z zakładami azotowymi rozwiązanie, o którym mówili pan Jacek Łabno, jest w istocie lepsze. Ono przewidywało budowę ponad 800-metrowego mostu, przejścia nad rzeką Dunajec, Starym Dunajczyckiem oraz ujęciami wody. I właśnie spór o te ujęcia wody wywołał przesunięcie koncepcji. Koncepcja, nad którą w tej chwili będziemy pracować, czyli w tym czwórporozumieniu, ma przewidzieć różne aspekty. Nie mówię, że rozwiązanie, które kieruje ruch przez Mościce, jest jedynym możliwym rozwiązaniem, ponieważ zawsze trzeba wskazać alternatywne. Porozumienie to ma służyć temu, żeby przygotowana dokumentacja pozwoliła nam sięgnąć po środki na realizację, zewnętrzne środki na realizację. Tak więc ta troska pani radnej Rafińskiej jest oczywiście również naszą troską i chcę powiedzieć w ten sposób. Mój rodzinny dom, w którym się wychowałem, leży jak gdyby w bezpośredniej bliskości ulicy Kwiatkowskiego, skrzyżowanie Kwiatkowskiego, Czerwonych Klonów i to jest również moja troska, ale patrzymy, co jest realne, co jest możliwe. Czy możliwy jest powrót do koncepcji, która spowoduje przeniesienie mimo wszystko ruchu zakładów azotowych bliżej osiedli, natomiast wyprowadzenie go gdzieś indziej. Bo zakłady azotowe leżą w tym miejscu, w Mościcach. To Mościce powstały wokół zakładów azotowych i teraz trudno powiedzieć, że ci, którzy budowali firmy, a są zlokalizowane w tak zwanej jednostce, przy Czerwonych Klonów, na blokach, że nie były zapleczem zakładów azotowych. I to są niestety również niedogodności, które pojawiają się i pojawiać się będą. Natomiast proszę pamiętać, zakłady cały czas funkcjonują, cały czas wywożą towary, cały czas są spięte z układem komunikacyjnym, drogowym, jak i kolejowym. Chciałoby się, żeby większa część trafiała drogą kolejową. Jest bezpieczniejsza, jest mniej konfliktogenna i powoduje mniejsze uciążliwości dla mieszkańców. Choć ci, którzy mieszkają przy linii kolejowej, też mogą powiedzieć, że wtedy uciążliwości przenoszą się w tamtym kierunku. Natomiast to jest praca, która w najbliższym czasie będzie trwała.
Dziękuję bardzo. Kto uzupełnił wypowiedź prezydenta?
Nie ma takiej potrzeby. Nie ma również więcej pytań. To ktoś nie uzyska odpowiedzi na pytanie? Bardzo proszę, panie Oszmałochleb.
No ja nie uzyskałem żadnej informacji na ten temat, na temat ulicy Elektrycznej. Chciałbym coś na ten temat usłyszeć.
Proszę krótko powtórzyć pytanie.
Chodzi mi, czy brany jest pod uwagę remont, generalny w zasadzie remont ulicy Elektrycznej na odcinku od Klikowskiej do Krzyskiej, ponieważ ten odcinek jest w tej chwili w stanie katastrofalnym. I kiedy wybuduje się akurat to połączenie, no tam ruch automatycznie zostanie zwiększony, tym bardziej, że coraz więcej firm przy Czystej ma swoją działalność i to firm transportowych między innymi.
Dziękuję bardzo. Odpowiedź. Bardzo prosimy.
Pan Krzysztof. Szanowny panie radny, no rzeczywiście stan techniczny ulicy Elektrycznej nie jest najlepszy. Ja przypomnę, że w tym roku będziemy realizować modernizację ulicy Spokojnej, gdzie będziemy chcieli, żeby tam zafunkcjonowała całkowicie nowa jakość, ale mówię tylko i wyłącznie o odcinku pomiędzy ulicą Nowodąbrowską a ulicą Krzyską. Natomiast dalszy odcinek drogi, o którym pan mówi, będzie podlegał bieżącemu remontowi, tak aby utrzymać no, w miarę przyzwoitą przejezdność na tej drodze. Natomiast wyobrażam sobie, że w przyszłości modernizacja ulicy Spokojnej będzie musiała być kontynuowana w kierunku ulicy Wyszyńskiego, bo to jest na swój sposób naturalne. Cały ten ciąg komunikacyjny, o którym tu mówimy, będzie musiał być wyremontowany do założenia tam całkowicie nowych parametrów, ponieważ te, które są na dzisiaj, są parametrami niewystarczającymi.
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 21/257/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z 29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu tarnowskiego. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Czternaście osób jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy dwóch głosach wstrzymujących się stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8 i otwieram punkt 9. Punkt 9 to objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie. I również będziemy tu podejmować uchwałę. Komisja Ekonomiczna pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Komisja Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Szanowni państwo radni, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Otwieram dyskusję. Nikt nie chce zabrać głosu, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 21/258/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie objęcia udziału w podwyższonym kapitale Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki, a pana Jacka bardzo proszę o ciszę. Szesnaście osób jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Zamykam punkt 9.